Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o świecie, o relacjach między Rosją a Chinami, bo niedawno Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, odwiedził Pekin. Co z tego wynika? Co to nam mówi o relacjach między tymi dwoma graczami? Za chwilę spróbujemy wyjaśnić. Zanim połączę się z moim gościem, jak zawsze serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów. To dzięki Państwu istnieje ten program, dzięki Państwu jest on niezależny. Przypominam, że możecie go słuchać 5 razy w tygodniu, wieczorem, moich długich rozmów, ale też porannych serwisów informacyjnych o nazwie Układ Poranny. Serdecznie zapraszam. Dziękuję patronom, dziękuję serdecznie mecenasom. Zachęcam do dołączenia do tego grona, a teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dodam jeszcze, że pan profesor jest autorem między innymi 2 książek, które się w ostatnim czasie ukazały. Niedźwiedź w objęciach smoka i chiński obważanek. Tak się kłaniają nisko goście, którzy przyjeżdżają do Pekinu.
To kłanianie się to jest moja reinterpretacja, ale bardziej japońskości. Jak byłem w Chinach, to często chińscy znajomi mówią, o, się tak kłania jak ci Japończycy.
Ja mam taką koszulkę z Japonii, państwo nie widzicie teraz, o, tutaj są
japońskie. Moja żona kocha Japonię, także ja muszę lubić Japonię, ja nie mam wyboru.
Pewnie o Japonii też gdzieś tam zahaczymy ją, ale
nie,
wróćmy...
Nie, ale ja się nie znam na Japonii, ja tam dość często bywam, bo w Japonii jest bardzo dobra birmanistyka, ja się Birmą zajmuję, więc ja często bywam w Japonii, natomiast ja absolutnie nie jestem specjalistą od Japonii.
Tylko w sensie Japonia jako ważny sąsiad, ale teraz skupiamy się na dwóch innych graczach. Ławrow przyjechał do Pekinu, pewnie się bardzo nisko pokłonił, jeśli nie fizycznie,
to na pewno
symbolicznie. Pan napisał tę książkę Niedźwiedź w objęciach smoka. Czy to było widać, że niedźwiedź przyjechał do smoka i czy ten smok go czule objął, czy go delikatnie podduszał?
Smok nie obejmuje misia na misia, tak bym tak powiedział. Także smocza chińska postawa jest bardziej zdystansowana, natomiast z kolei w tym elemencie etykiety jest konieczność oddawania pokłonów. Kiedyś w czasach przednowoczesnych to było jak najbardziej dosłowne. Po chińsku mamy kowtow, po polsku mamy słowo czołobitność, także ono dobrze to wyraża. No dzisiaj już nam przedstawiciel, ambasador czy minister jednego monarchy przyjeżdżającego do Chin, nie musi już tak dosłownie tą głową bić o podłogę, ale w sensie symbolicznym jak najbardziej musi. No i w zależności od tego oczywiście, jaka jest siła jego państwa, jego wodza. No i w przypadku Ławrowa mieliśmy tutaj ten element, ponieważ Ławrow na spotkaniu z Xi Jinpingiem podkreślał mądrość Xi Jinpinga, że za jego wskazówkami, za jego przykładem, za jego działaniem, no także to jest taka współczesna wersja tego kowtow. No i z punktu widzenia chińskiego, no bardzo dobrze się zachował. Ja przypomnę, że historycznie pierwszy poseł rosyjski w Chinach na początku XVII wieku nie wykonał tego gestu i został wyrzucony do Rosji, a Chińczycy powiedzieli, że nie zwrócił się ku cywilizacji. Także no, barbarzyńca jeden, a teraz no proszę bardzo, minęło tyle czasu, już się nauczyli i teraz Ławrow bije pokłony. Więc ewidentnie
pewnie
mamy...
10 czy 15 lat temu ta wizyta wyglądałaby inaczej.
Znaczy na pewno w sferze symbolicznej wyglądałaby inaczej i Rosjanie nie musieliby i nie chcieliby, bo oni tego nie lubią, to jeszcze pamiętajmy o tym, tego typu tutaj pokłonów symbolicznych oddawać. Natomiast 10-15 lat temu również inaczej wyglądały relacje rosyjsko-chińskie, były mniej bliskie. Bo z jednej strony mamy ewidentnie asymetrię na rzecz Chin i to jest czytelne i jasne, ale ta asymetria też się nie zaczęła wczoraj, ona się nawet nie zaczęła po drugiej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. ale to jest, więc to jest jedna, tak? Mamy asymetrię, która się potęguje, tak? Jest coraz większa, ale to jest dłuższy proces. To jest proces, którego początków możemy szukać już w pierwszej dekadzie XXI wieku, a już na pewno od 2008 roku, no tylko on się pogłębia. Ale drugi element równoległy jest taki, no, że przynajmniej od roku 2012, a już na pewno 2014, mamy wyraźne zbliżenie rosyjsko-chińskie i to zbliżenie rosyjsko-chińskie zastąpiło poprzednią dynamikę w tych relacjach, dlatego że mniej więcej do tego 2012-2014, tu też nie ma jednej daty, ale powiedzmy, że symbolicznie ten 12 jest dobrą datą, dlatego że wtedy Xi Jinping doszedł do władzy w Chinach, a Putin powrócił na fotel prezydenta. Były protesty wcześniej na Placu Błotnym, które się nie powiodły w Moskwie. No a 14 z kolei, no to jest oczywiście pierwsza Ukraina. Także więc do tej pory, do tego momentu relacje rosyjsko-chińskie od 91 do tego 12, relacje rosyjsko-chińskie były sinusoidalne. Okresy zbliżenia przeplatały się z okresami oddalenia i bardzo często to było związane z stosunkami w trójkącie ze Stanami tam. Natomiast od tego 12 czy 14 mamy wyraźnie wzwyż. Mamy wyraźnie tendencję zwyżkową, te relacje się zacieśniają i dzisiaj nie tylko nigdy w historii Rosja i Chiny nie były sobie tak bliskie, dlatego że to jest element bardzo częsty narracji rosyjsko-chińskiej, że to jest najlepszy okres w historii. I to jest oczywiście prawda, tylko że w historii zazwyczaj były złe okresy tam. Także to nie jest jakieś nadzwyczajne osiągnięcie, że teraz jest dobrze, no bo zawsze było źle. Natomiast rzeczywiście nigdy w historii nie... Te państwa nie były sobie tak bliskie i nie ma dwóch niezachodnich mocarstw na świecie tak bliskich sobie.
Czy to nie jest tak, jak napisał jeden z moich patronów, pan Sebastian Bysiak, bo moi patroni mogą zadawać czasem pytania moim gościom, że no, Rosja jest skazana na sojusz albo ze Stanami, albo z Chinami przeciwko temu drugiemu, tak? No teraz jest jasne, że jest skazane na sojusz przeciwko Stanom Zjednoczonym, więc ten wybór
tak,
jest...
Tak, ale Rosja zawsze jednak marzy o tym, że to jest tylko tymczasowe. Dlatego, że Rosja jest... to akurat Witold Jurasz kiedyś mi powiedział, z którym akurat w kwestii chińskiej się nie do końca zgadzam i nie za często, dlatego że no ale nieważne, natomiast on generalnie mówił, że Rosja jest psychologicznie nie jest w stanie być junior partnerem. I to i rzeczywiście,
no ale właśnie się z nim stała.
No tak, ale Zachodu też się stała w 91 roku, no a tak na dobrą sprawę te 20 lat, powiedzmy dwie dekady, no jakoś to wytrzymywała, tak, rosyjscy oligarchowie cierpieli w Paryżu i Londynie, tak, z tego powodu.
W Monako, tak, tam im było ciężko szczególnie.
Tak, a na Lazurowym Wybrzeżu to już w ogóle, tak, to już, tak, to właśnie, niektórzy tam cierpią w Bangkoku, a oni cierpieli na Lazurowym Wybrzeżu, tak, natomiast, no ale ostatecznie decyzją polityczną, no odcięli się od Zachodu, tak, no, może nie mieli świadomości tego, że to będzie aż taki rozwód, no ale mamy ewidentnie derusyfikację na Zachodzie i oczywiście ona jest do odkręcenia, tak? Natomiast to potrwa. No, więc tutaj się zgadza, ta narracja się zgadza, że psychologicznie nie są w stanie być junior partnerem Zachodu. A czy będą w stanie być psychologicznie junior partnerem Chin? No na razie są w stanie, dlatego tyle tylko, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ oni zawsze mieli podejście wyższościowe do Azji. Wręcz rasistowskie, do Chin i tak dalej. No to jeszcze 20 lat temu, 15 lat temu o Chińczykach mówiono nam w Rosji generalnie z wyższością.
No tak jak się mówi w Moskwie do wszystkich z wyższością, z takim no, rasistowskim zacięciem do wszystkich przyjezdnych ze wschodu, nawet tam z terenów rosyjskich, prawda? Więc tak, wobec Chin tym bardziej.
Generalnie no, Azjata, no to kiedyś mam taką książkę tam u siebie, Kitajski migranty w Rosji. To jest książka, czyli chińscy migranci w Rosji. To jest książka z 2008-2009 roku i tam jest takie zdanie, że nie ma w Rosji Chińczyka, który by nie ucierpiał z rąk milicji i innych służb. No i że ciągły rasizm, to jest jakby absolutna norma. To 2000, to koniec pierwszej dekady XXI wieku. No ale nagle teraz mamy sytuację, w której Rosja musi się w przyspieszony sposób oduczyć rasizmu, oduczyć wyższości wobec Azji. Nawiasem mówiąc, Polska też musi, ale Polska nie jest aż na takim musiku jak Rosja. No i nagle, wie pan, teraz czytam, to są rzeczy w ogóle niesamowite, że mamy pierwszy raz w historii, kiedy elity rosyjskie, a właściwie dzieci tych elit, zaczynają się uczyć chińskiego. I to jest naprawdę niesamowite. No i teraz tak, Rosja
się
teraz...
Ta sytuacja nie jest upokarzająca dla rosyjskich elit?
Może tak, gdyby te Chiny były dalej takie biedne i były, nie wiem, tutaj biedakami z czasów Mao, no to może tak, natomiast no, pamiętajmy o tym, że Azja, przynajmniej daleko wschodnia, no oczywiście nie cała, tak, no ale jednak sporo tych państw zrobiła w ciągu ostatniego pół wieku, no, różne kraje, tak, ale niesamowity skok cywilizacyjny, więc w tym momencie no, oni nie są symbolem biedy, tylko są symbolem sukcesu, więc to trochę jest mniej upokarzające. Natomiast
ale rozumiem, że dla tych ludzi, którzy uczą się chińskiego, to nie jest upokarzające dla tych rodzin, no bo widzą, że tam jest bogactwo, prawda, te wieżowce, te fabryki, te wszystkie cuda techniki, ale dla takiego Ławrowa i Kremla, takie pokłony bite wobec tego, no, z którymi do tej pory się raczej ciągaliśmy jakoś, czy przepychaliśmy, a teraz musimy składać takie hołdy, znając ich mentalność rosyjską, tak. Zwłaszcza kremlowską, putinowską.
Pełna zgoda, rzeczywiście, no, ale na razie no, biją te pokłony, nie? No, pewnie nie znoszą tego, natomiast pamiętajmy o tym, że te pokłony chińskie to jest oczywiście nieprzyjemne, tak? To jest oczywiście nieprzyjemne, oni tego nie lubią i tak dalej, ale pytanie, co jest bardziej nieprzyjemne? Czy pokłony bicie Chińczykom, czy wysłuchiwanie od Zachodów, że jesteśmy źli, tutaj prawa człowieka i tak dalej, a teraz jesteśmy jeszcze tutaj zbrodniarzami i tak dalej. No więc wydaje się, że pokłony są mniej nieprzyjemne, dlatego że Chińczycy nigdy nie krytykują Rosji. A na pewno nigdy nie wprost, ale na pewno nigdy w takim sensie, że jakieś tam sprawy wewnętrzne, no biją tam kogoś, no, ale to jest ich kraj, no co nas to obchodzi, tak? To jest w ogóle bardzo typowa cecha chińska, która im bardzo wielu przyjaciół na świecie zdobywa, dlatego że nikt nie lubi być krytykowany, a Zachód to ma taką tendencje tutaj, to ona oczywiście z tego uniwersalizmu amerykańskiego wynika, tak, że my tu w ogóle jeden świat, ludzie wszyscy i tak dalej, tu prawa człowieka i tak dalej, no ale to się kończy tym, że później mamy bardzo duże nastroje antyamerykańskie, no bo nikt nie lubi być krytykowany, no to jest proste, także
to trochę w Afryce, chodzi. Jak pan mówi, że kiedy Chiny zalewają praktycznie, kolonizują na swój sposób współczesny Afrykę, to nie mówią tym miejscowym przedstawicielom miejscowych państw, że są niższej cywilizacji, czy że ich demokracja źle funkcjonuje, czy że te dokładnie. Plemiona to nie tak się zachowują.
Tak, dokładnie. Ja 2 miesiące temu byłem w Etiopii i byłem porażony skalą prorosyjskiego sentymentu, prochińskiego, powiedzmy, poziom niżej, ale dalej życzliwie, i antyzachodniego. W Etiopii, która jest jedynym krajem nieskolonizowanym, przez ściślej 5 lat była skolonizowana przez Włochy, jest po prostu ogromne nastroje antyzachodnie, resentymentu. Jak mi to powiedział anonimowo jeden z dyplomatów, bo tam robiłem wywiady dla artykułu, no mówi, no tłumaczymy im, dajemy, my już się nie zachowujemy w ten wyższościowy sposób, no ale to nic nie daje, tak? No oni będą musieli teraz przez najbliższe 200 lat być skolonizowani przez Chińczyków i Rosjan, no to wtedy im się wyrówna, tak? To wtedy zrozumieją, że ten Zachód może nie jest taki zły. No ale to jest konsekwencja, no jakby Chiny tutaj spijają piankę z błędów Zachodu w wielu częściach świata, no Afryka jest klasycznym przykładem. No Chiny jak masło weszły w tą antykolonialną narrację, która jest w dużej mierze prawdziwa, no bo jednak no nie ma co ukrywać, co odstawiali Anglicy, Francuzi, a już zwłaszcza Belgowie w Afryce. No i później przychodzą Chińczycy i mówią, że no my też byliśmy kolonizowani, co też jest prawdą, a my tu nikogo nie będziemy kolonizować, będzie win-win, tak, szłanin, tak, równo i tak dalej. No i na poziomie emocjonalnym to jest do przyjęcia. No i tutaj nawiasem mówiąc, wracając trochę do Rosji, to też jest tak, że ten element antyzachodni jest jednym ze spoiwów obu tych państw, dlatego że oba te państwa mają żale do Zachodu i te żale są przynajmniej częściowo uzasadnione, jeśli nie znacznej części uzasadnione. Także to jest ważne spoiwo i to spoiwo moim zdaniem, ono łagodzi ten element upokorzenia czy złości rosyjskiej, że oni się muszą teraz podporządkować Chinom, no bo dopóki jest ten zły Zachód, że ściślej Stany, tak, no, na przykład Austria czy Niemcy, to nie są tacy źli z punktu widzenia Rosji, tak, no ale dopóki są te złe Stany i one są wciąż najsilniejsze, oni słabną oczywiście, to widać gołym okiem, no ale wciąż są najsilniejsi, no to dopóty to będzie łagodzić. Jeszcze jedna rzecz ważna, mianowicie Chińczycy oczywiście tych pokłonów to wymagają, natomiast te pokłony, no oczywiście są nieprzyjemne, natomiast Chińczycy nie upokarzają Rosji publicznie. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i też w tych gospodarczych kwestiach politycznych te żądania chińskie też mają swoje granice. To znaczy Chińczycy nie idą na rympał, nie po prostu nie robią z tej Rosji po prostu kolonii, nie robią z niej Turkmenistanu. No, spójrzmy, jak patrzymy, jak kończą państwa, które są zależne od Chin, to spójrzmy na Sri Lankę i na Turkmenistan, które generalnie Sri Lance zabrano port, a Turkmenistan tak zdominowano gospodarczo, że cały właściwie gaz turkmeński idzie do Chin i w Turkmenistanie w pewnym momencie to jest jeden z najbardziej zasobnych w gaz państw na świecie. I w pewnym momencie tam niemal była klęska głodu. Tak, no bo kontrakty są podpisane z Chińczykami po określonych cenach, które są korzystne dla Chin, a potem jest problem, tak? Więc z tej perspektywy Chiny narzucili tym biednym i Turkmenom i Syngalezom pewne warunki. Tak z Rosją jeszcze nie zrobili, nie tylko, że nie mogą, ale przede wszystkim nie chcą, dlatego że jakby wartość Rosji dla Chin nie polega tylko na tych surowcach, oczywiście też, ale również na tym, że jest to jednak bardzo ważny tutaj papucik w walce z Zachodem.
No tak, wykonuje bardzo ciężką, krwawą pracę, której osłabiając, odciągając uwagę Zachodu od tych problemów, które są dla Chińczyków bardzo ważne.
I testując reakcję.
Pomagają Ukrainie, a nie Tajwanowi. Tak? Znaczy, oczywiście.
Ale testując też reakcje, dlatego że proszę zobaczyć, co się dzieje. No, Chiny mają case study, po prostu kasus Ukrainy, jak się zachowuje Zachód. Najpierw jest moralne potępienie, wsparcie i tak dalej, ale wystarczy ich trochę podtrzymać i zaczną się kłócić, wycofywać, słabnąć i tak dalej. To jest bardzo cenna lekcja dla Chin, a to nie oni, że tak powiem, walczą, giną tam, to nie oni, to uczą się na cudzych błędach, no to jest wymarzona sytuacja.
Początkowo wyglądało tak, że ta lekcja jest bardzo twarda i ostra, no, że Zachód tak mocno wspomaga Ukrainę, więc to samo będzie z Tajwanem, a teraz już, jak widać, jest trochę się to kruszy. No, zobaczymy, ale to jest osobny wątek. Jak się jeszcze przejawia ta zależność Rosji od Chin w praktyce? Co to w praktyce oznacza?
Jeżeli spojrzymy na to, jak prezentowały się relacje rosyjsko-chińskie 20 lat temu czy 30 lat temu, no to widzimy, że one były bardziej zrównoważone, a w tym takim dłuższym procesie widzimy, że tak na dobrą sprawę coraz bardziej jakby pomysł Chin na te relacje dominuje. Bo jeszcze 30 lat temu to było absolutne minimum. To znaczy Rosja uznawała politykę jednych Chin, a Chiny tam mówiły, że Czeczenia jest częścią Rosji. No a od tego czasu widzimy, że Rosja w kolejnych obszarach się tak naprawdę przyłącza do stanowiska chińskiego. Na przykład Rosja kiedyś była całkiem zdystansowana i neutralna w sprawie Morza Południowochińskiego. A teraz jest już za Chinami tutaj w tej kwestii, czyli już od połowy lat 10. Więc to jest jeden taki przykład bardzo, bardzo wyraźny. Rosja bardzo niechętnie otwiera Arktykę, ponieważ Rosji tradycyjnym sojusznikiem w Arktyce zawsze była Kanada. To jest bardzo ciekawe, tak? Dlatego że oba te państwa miały tradycyjną politykę zamknięcia, czyli że tylko państwo arktyczne. No a Chiny są niezwykle zainteresowane Arktyką, więc w tym momencie jakby przymuszają Rosję do otwierania tej Arktyki. To się oczywiście nie dzieje z dnia na dzień, no ale stopniowo Rosja będzie tutaj musiała ustępować. Kolejny taki obszar to jest Azja Środkowa. Azja Środkowa jeszcze 20 lat temu to był obszar wyłącznych interesów rosyjskich, które wleźli Amerykanie, ale tylko na chwilę, bo już sobie poszli później. Znaczy wyrzucono ich w pewnym sensie. Natomiast Chiny również zaczęły wchodzić do Azji Środkowej, zaczęły wchodzić w sposób niezwykle rozsądny, to znaczy po cichu, a jednocześnie mówiąc, Rosja jest tu wodzem, Rosja jest najważniejsza i tak dalej. No ale potem wyskakuje Xi Jinping z nowym jedwabnym szlakiem, czy z pasem i szlakiem, no i Rosjanie się już zaczynają denerwować, ale ponieważ tak osłabli w tych relacjach z tam pierwsza Ukraina i tak dalej, że ostatecznie muszą się z Chinami podzielić tak naprawdę Azją Środkową, z zaciśniętymi zębami to robią, no ale w efekcie mamy kondominium tutaj rosyjsko-chińskie w Azji Środkowej i owszem politycznie, a już na pewno wojskowo Rosja jest wciąż istotniejsza, no ale gospodarczo już wszyscy są ważniejsi, Chiny są ważniejsze dla tych wszystkich państw, bo jak później jest szczyt w Samarkandzie i na tym szczycie w Samarkandzie w 2022 roku, we wrześniu, prezydent Kirgistanu spóźnia się na spotkanie z Putinem. No na spotkanie z Putinem się wcześniej spóźniał Erdogan czy Chamenei, szach Iranu. No to już jest denerwujące, no ale to jest w pewnym sensie ale prezydent Kirgistanu, to czyż większe jest upokorzenie dla Rosji, jak na spotkanie z prezydentem Federacji Rosyjskiej spóźnia się prezydent Kirgistanu. No to każdy, kto zna Rosję, to wie, co to znaczy. A jeszcze każdy, kto zna Putina, który się spóźniał tam po 3 godziny na spotkanie z papieżem, tam 3 godziny, tak? Więc który w Normandii kazał na siebie czekać wszystkim przywódcom i tak dalej. Więc z tej perspektywy, no i co robią Chińczycy? Chińczycy mówią tym wszystkim, środkowoazjatyckim państwom, ale Rosję to wyszanujcie. Czyli nie ma tak, że po prostu już, dlatego że no i w ten subtelny sposób, niejednoznaczny, Chiny generalnie stopniowo, nie tak na rympał od razu, tylko stopniowo wymuszają na Rosji, żeby ona się trochę przesunęła, trochę się podzieliła, tam tu trochę otwarła Arktykę, tu się podzieliła trochę know-how w kosmosie, tutaj trochę w ważnych interesach chińskich się stała się echem tutaj Pekinu. No jeszcze 20 lat temu, jak Putin zaczynał swoją politykę azjatycką, to wymarzonym krajem dla niego była Japonia. No oni chcieli z Japonią się dogadywać. I co dzisiaj z tego jest? No nic, po prostu nic nie zostało. Korei, w kwestiach koreańskich, Rosja próbowała grać coś sama, teraz jest już echem Pekinu, w ogóle nic. No więc gdziekolwiek nie spojrzymy, no to jak spojrzymy w ciągu 30 lat na stan tych relacji, no to widzimy tą asymetrię, że po prostu Chiny tą Rosję ustawiają w roli takiego młodszego brata, giermka tutaj, pomagiera, który będzie echem Pekinu, no ale to jest ważne echo, bo to jest członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, to jest państwo, które ma najpotężniejszy arsenał nuklearny na świecie, to jest państwo, które dalej ma sporo zasobów w krajach globalnego południa i w efekcie to jest naprawdę bardzo dobry pomocnik dla Chin w tym wizji, a przede wszystkim jako minimum to jest państwo, które chwilowo ma zablokowany reset z Zachodem.
Jest jeszcze jeden ciekawy element, na który zwrócił uwagę inny mój patron, jeśli pan pozwoli, przeczytam jego uwagę czy pytanie. Pan Mateusz Lisak, pozdrawiam serdecznie, pyta, jak Chiny postrzegają Rosję w kontekście starzejącego się społeczeństwa? Czy w obliczu braków kadrowych osiedlanie się ludności chińskiej na Syberii stanowi szansę dla pozyskania zasobów, dostępu do zasobów, czy zagrożenie ze względu na odpływ siły roboczej?
To znaczy nie ma chińskiego osiedlania się na Syberii, to jest jeden wielki mit i to jest mit, który generalnie ma 30 lat, tak? Więc to po pierwsze, jakby nie ma chińskiej kolonizacji Syberii, więc jakby nie ma też zagrożenia ani szans, ponieważ ten proces po prostu nie istnieje. On jest jedną wielką medialną wydmuszką, która niestety stała się powszechna. Tak, to niestety zeszło pod strzechy, ale to nie tylko u nas, tak? Natomiast u nas jest jeszcze to podlane takim sosem, akurat nie w tej wypowiedzi, ale bardzo często takim sosem geopolityki starego górala, że my się tutaj, a jak mówił stary góral, Polska będzie aż po Ural, za Uralem będą Chiny, no i tak dalej, nie? Więc no u nas jest takie jakby mamy takie Schadenfreude, że Chińczycy tam przyjdą i tą Syberię skolonizują. Ale pech polega na tym, że ich tam nie ma, dlatego że, znaczy nie ma, jest ich tam w okolicach 200-300 tysięcy, tak, więc no, a Syberii jest, tam jest 16 milionów Syberia właściwa, tak, plus tam 8 mniej więcej rosyjski Daleki Wschód, także to nie jest, to nie te liczby, natomiast rzeczywiście w tym pytaniu jest ten sensowna rzecz, jest taka, że rzeczywiście żeby rozwinąć Syberię i rosyjski Daleki Wschód potrzeba ludzi, tych ludzi nie ma, ale nie ma i również Chińczyków, ponieważ oni tam nie chodzą, a poza tym rozeselenie to zablokowali. Jakby były moment, na początku lat 90. był taki moment, kiedy było mnóstwo handlu przygranicznego, mrówki i wtedy się zaczęła ta cała panika. Tak? Ja to już opisywałem w swoich książkach, nie mam sił tego znowu mówić. Natomiast i to Rosjanie zablokowali, a co jest jeszcze ważne, to, że Chińczycy przyblokowali też te próby oddolne, znaczy centralne. Pekin przyblokował, ponieważ wie, jak bardzo panikarska jest Rosja w tej kwestii. A nie będą tu jacyś ludzie z Heilongjiangu czy z Dongbei szerzej, by psuć polityki centralnej. No, z punktu widzenia Chin dużo ważniejsza jest Rosja jako ten tutaj sojusznik giermek, niż to, że iluś ludzi z Heilongjiangu zarobi, tak? No także to jest istotne. Natomiast rzeczywiście jest taki element, że i to pamiętam w pracach rosyjskich na początku XXI wieku, że niektórzy pisali, że no w sumie jakby ci Chińczycy rzeczywiście byli, chociaż ich nie ma, no to wtedy można by rozwinąć tą ziemię, bo nie ma komu pracować. No i Rosjanie to wiedzą, no więc tam koniec lat 10. poprzedniej dekady było nawet porozumienie z Indiami, że oni Indusów tam sprowadzą. No przecież Indusów też jest bardzo dużo, tak?
Więcej niż Chińczyków już.
No dokładnie, tak? No ale to doskonale pokazało jedną rzecz. Chińczycy na Syberii to jest w ogóle temat tabu. Nie wolno, mm-hmm. tak? Absolutnie, mm-hmm. tak? Bo to wszystkie lęki rosyjskie ożywia. Natomiast, a Hindusi okej. Okay. Nie, no Hindusi okej, okay, tak? Żółci nie mogą być, a brązowi mogą być, tak? Nic z tego oczywiście nie wyszło. Nie ma tam mas hinduskich czy indyjskich, no ale to pokazało. Także rzeczywiście Chińczycy by musieli wejść na Syberię gospodarczo w stopniu niesamowitym. Ja to jeszcze 15 lat temu pamiętam takie zdanie, że w zasadzie to jakby Chińczycy chcieli tą Syberię podciągnąć, no to potrzeba by wysiłku porównywalnego z chińską transformacją po 78 roku. To jest podobnej skali wyzwanie. Natomiast no, Chińczycy tego nie chcą robić. Jeżeli patrzymy na to, jaki jest stosunek Chińczyków do Syberii, czy rosyjskiego Dalekiego Wschodu, no to jest stosunek podobny do Afryki. To znaczy wycisnąć ich jak cytrynę i wyrzucić. Czyli Chińczycy kupują wszelkie surowce, plus tam pomniejsze typu ryby, drewno. Na przykład drewno w ogóle jest symbolem tutaj wyzysku chińskiego, dlatego że połowa rosyjskiego Dalekiego Wschodu zajmuje się wywozem drewna do Chin, legalnie, półlegalnie, nielegalnie. Wiem, że granice między tymi wszystkimi rzeczami są w Rosji niezwykle płynne. Także generalnie Chiny się zachowują tak, jakby chciały tą całą Syberię wycisnąć i dla siebie, ale czy to jest polityka kogoś, kto chce podbić dany obszar, który tam wysyła, nie wiem, ludność, żeby go skolonizowała? Nie, wręcz przeciwnie. To doskonale pokazuje, że Chińczykom nie zależy na tym obszarze, bo emocjonalnie, owszem, w chińskim internecie zdarzają się tam, nawet może nie tak rzadko, takie tutaj przypomnienia, że najwięcej terytorium, milion kilometrów, nawiasem mówiąc, terytorium zabrała Rosja Chinom, tak? Nikt inny nie zabrał tyle terytorium Chinom, chociaż to było bardziej mandżurskie niż chińskie. Natomiast to może poczekać. To może poczekać w tym wieku następnym, kolejnym. Emocjonalnie dużo ważniejszy jest Tajwan, to w ogóle jest nieporównywalnie. No a jakby tam jeszcze chcieli podbijać, to po drodze jest Mongolia, która no jest dość dużo prostsza w razie czego niż ten. Także, no a Rosja z kolei ma tak, że gdyby ta ludność tam rzeczywiście była, to można by to jakoś podciągnąć, ten region, ale te lęki o tym kolonizacji przeważają i nic z tego nie ma. Pamiętajmy też o tym, że Rosja przy całym ich gadaniu, oni ostatnie lata to ciągle gadają, że oni są Eurazjaci, że oni tutaj teraz z Azją, z globalną większością, w ogóle bardzo, bardzo, bardzo sprawna manipulacja, globalna większość w ich ustach. To podkreślam, uznanie, tak, z uznaniem to mówię, ale tak naprawdę Rosja jest wciąż niezwykle europocentryczna. No, które terytoria podbija? No, europejskie, no, przecież no, więc tak naprawdę póki oni co? Gadają o tym, że, no, ale...
Tak, ja chciałem właśnie dojść do Ukrainy, no bo od tego powinniśmy zacząć pewnie, ale jeszcze zanim o tej Ukrainie, to jeszcze jedno pytanie pana Jarka Jurasza, nie wiem czy to rodzina Witka czy nie, ale pan Jarek jest moim patronem, pozdrawiam panie Jarku. Pyta o pas i szlak, jak wygląda teraz sytuacja pasa i szlaku, no zwłaszcza czy wojna bardzo mocno mu zaszkodziła?
Paz i szlak to w ogóle możemy na kolejną godzinę rozmawiać, tak? Bo paz i szlak.
To się umówimy na osobną rozmowę.
Paz i Szlak został w Polsce przedstawiony jako wielki projekt geopolityczny, dlatego że zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie wlano w chińską koncepcję własne rozumienie. To znaczy mamy chińską koncepcję, ale my tych Chińczyków tak naprawdę nie rozumiemy i nie znamy ich, nie wiemy, o co chodzi, więc interpretujemy to przez własną perspektywę. No i u nas wlano tą geopolityczną perspektywę. No i z tej geopolitycznej perspektywy rzeczywiście to może tak wyglądać, nie? Że był tu pomysł zdobycia świata, odwrócenia odkryć geograficznych, tak jeden tutaj pana kolega, nawiasem mówiąc, mówił, no nie odwróciły się jakoś te skutki odkryć geograficznych, a potem ogłosił, że już jest koniec jedwabnego szlaku. No jedno i drugie jest błędnym rozumieniem, dlatego że Paz i Szlak miał przede wszystkim dwa cele. Po pierwsze było to wzmocnienie i utrwalenie władzy Xi Jinpinga. I to się udało, dlatego że pompując narrację o jedwabnym szlaku, że to jest wielkie, wspaniałe tutaj, no pompowaliśmy przy okazji też przywódcę chińskiego, no bo to on swoją bezdenną mądrością to wymyślił, tak, i to on. A nawiasem mówiąc, ja myślałem, że pierwszy raz Chińczycy zaczęli gadać o nowym jedwabnym szlaku w 93 roku, ale kolega mnie poprawił, sinolog, i powiedział, że nie, bo w 50 którymś. Także to jest generalnie wszystko odgrzewane. Natomiast, no i to był pierwszy powód, wzmocnienie władzy Xi Jinpinga, i to się udało. Natomiast drugi powód jest taki, że Paz i Szlak tak naprawdę w istocie swojej miał za zadanie dać Chinom polisę ubezpieczeniową na wypadek konfrontacji ze Stanami, bo Stany kontrolują morza. Skoro Stany kontrolują morza, to kontrolują też, czy mogą kontrolować, czy mogą zablokować dostawy surowców dla Chin. No i w tym momencie, w sytuacji blokady chińskiej, czy wojny ze Stanami, Chiny muszą mieć szlaki komunikacyjne inne niż morzami, dzięki którym będzie można różne surowce dowieźć. I owszem, też te szlaki są dużo droższe, tak? No kolej jest dużo droższa niż statki, no ale daje alternatywę, która w czasach pokoju niekoniecznie ma sens gospodarczy, no chyba że ją subsydujemy, tak jak to robili Chińczycy, no ale w razie konfliktu daje alternatywę. No i pod tym względem Paz i Szlak również się powiódł, no bo pobudowano kolejne drogi, kolejne koleje i tak dalej. Natomiast rzeczywiście projekt został napompowany do takich rozmiarów, że w pewnym momencie w zeszłej dekadzie rozmyła się granica między polityką chińską, w ogóle polityką zagraniczną chińską, a jedwabnym szlakiem. Ja to nazywam jedwabną szlakizacja polityki chińskiej. Dlatego, że wszystko nagle się okazało jedwabnym szlakiem. Ja miałem taką sobie kolekcję różnych wypowiedzi chińskich, z których wynikało, że jedwabny szlak dociera do Chile, do kosmosu, jest zdrowotny jedwabny szlak, cyfrowy jedwabny szlak, no po prostu wszystko było jedwabnym szlakiem, no to jest, więc
no
tak.
I się skutecznie się przebili do naszej świadomości i o tym mówimy cały czas.
Nie, no tak, natomiast co do tego, ale rzeczywiście jakby jest tu element taki, że no nie wyszło aż tak dobrze, jak może by chcieli, i Chińczycy trochę jakby zmniejszyli skalę tego przedsięwzięcia, a może po prostu ją urealnili, że już dzisiaj już nikt nie gada o tym, że to jest po prostu wielki projekt i tak dalej. Zresztą nikt nie musi już gadać, bo Xi Jinping jest po prostu jednowładcą, którego władza jest potężna, więc natomiast rzeczywiście teraz to urealnili i teraz mamy sytuację, w której się koncentrują po pierwsze na niektórych sektorach, niektórych obszarach, typu Azja Południowo-Wschodnia, Róg Afryki i tak dalej. No a po drugie, no trochę, oni tam ileś błędów mieli z tym jedwabnym szlakiem. No na moim odcinku wielkim ich błędem była Birma, dlatego że oni tu zainwestowali w tą Birmę, a Birmańczycy zrobili zamach stanu i trwa wojna domowa. No i cały pomysł połączenia Chin z Indiami, jeszcze z Oceanem Indyjskim, po prostu musiał zostać odłożony, bo Birmańczycy się ze sobą nieustannie biją, nie? Więc to z tej perspektywy to tam było trochę tych porażek chińskich. No więc teraz stopniowo modyfikują. To jest w ogóle bardzo chińskie. Myślę, że wiele osób czytało tutaj pracę profesora Guralczyka. On tam bardzo często cytuje to powiedzenie może się to głoche, które, czyli przechodząc przez rzekę, dotykaj kamieni. To jest zdanie Chen Yuna na temat transformacji chińskiej. Ja pamiętam, bo słyszałem to od profesora Guralczyka już w 2008 roku, jak przez chwilę się załapałem jeszcze jako student na zajęcia z nim na UJC, więc ale to myślę, że to nie tylko do transformacji. Chińczycy w ogóle mają taką postawę w wielu projektach, że po prostu jak przez tą rzekę stopniowo, ostrożnie w tą drugą stronę tam, zmiany taktycznie, ad hoc, w zależności od sytuacji, elastycznie, więc myślę, że z Jedwabem Szlakiem jest trochę podobnie, to znaczy zmniejszyli skalę, ale to dalej służy, bo to dalej może być jakąś tutaj jak użytecznym narzędziem polityki chińskiej, natomiast to absolutnie nie jest tym, czym widziano go u nas, czyli tutaj jakby odwróceniem skutków odkryć geograficznych. Jeśli o to zaś chodzi, to sam wzrost Chin może to odwrócić, to tak. Natomiast nie Jedwabny Szlak, bo to jest tylko tam część i tyle.
Rozmawiamy 35 minut i udało nam się jeszcze nie dotknąć tego, co było, rozumiem, istotą tego spotkania, tej wizyty Ławrowa w Pekinie, czyli kwestia Ukrainy i kwestia uczestnictwa Chin w konferencji pokojowej, która ma się odbyć w Szwajcarii. Proszę powiedzieć, jak realnie dzisiaj Chiny wspierają Rosję, to po pierwsze militarnie, znaczy co oni im rzeczywiście dają, czy mamy na ten temat wiedzę, a potem też chciałbym zapytać o tę konferencję pokojową, czy rzeczywiście szanse na uczestnictwo Chin są bliskie zera?
No wydaje się, może na drugie odpowiem, bo to jest krótsze, także najpierw odpowiem, na pierwsze też zaraz odpowiem, tak? Natomiast odnośnie konferencji, to wydaje się, że to był taki cel doraźny, taktyczny tej wizyty, żeby Chiny na tą konferencję nie pojechały. No i bym chińskim powiedzeniem powiedział, że na ten moment drzwi są zamknięte dla chińskiego uczestnictwa w tej konferencji, ale nie na klucz. To jest jedno z takich bardzo fajnych chińskich określeń, także więc
pytanie, kto ma ten klucz?
Chiński świat jest światem nieokreśloności, niedookreśloności, niejednoznaczności. To my tak lubimy czarno-biało, kropkę nad i po prostu, a Chiny są bardziej takie kontekstowe, że tak powiem. Także to zależy, kto może mieć ten klucz, tak? Może tak, nie? Ja jeden z moich ulubionych porównań, jakie daję, to Orwell kiedyś pisał, jak przychodzi tam obcokrajowiec, to akurat się w Birmie dzieje, ale to pasuje, przychodzi i pyta tutaj chłopa, czy można pić tą wodę, na co chłop odpowiada, jedni piją, a drudzy nie. I to jest właśnie ta postawa. Także no wszystko zależy, kto może mieć ten klucz, to możemy później podyskutować, w zależności od rozwoju sytuacji, może się to głuche, tak? Więc, tak. Więc tyle. Natomiast pamiętajmy, że ten doraźny powód to nie był jedyny powód wizyty. Tego typu wizyty ministra spraw zagranicznych, ale też przywódców, to jest w relacjach rosyjsko-chińskich absolutna norma od 20 lat. Także w pewnym sensie wręcz mnie zaskakuje, powiem szczerze, że pozytywnie, ale zaskakuje mnie zainteresowanie naszych mediów tym. No to mnie o tyle cieszy, że te sprawy generalnie były mało interesujące dla nich. Natomiast to takie wizyty są absolutną normą, tak? To nie jest news, tak? Natomiast, zwłaszcza, że mamy wojnę, to może dlatego jest to news. Natomiast to jest pewna norma, więc to jest uschematyzowany tutaj element relacji rosyjsko-chińskich, wizyty ministrów.
No, ale w tej wizycie jest, jak rozmówiliśmy na początku, bardzo dużo symboliki, tak? I ona, dobrze opisuje sytuację.
Tak, ale Chińczycy ten element symboliczny zawsze stosują, te przyjęcia, bo to nic nie kosztuje. Ostatnio byłem na spotkaniu autorskim i mnie ktoś zapytał, czy jak to jest, czy fakt, że Chińczycy prezydenta Dudę tak tutaj miło przyjmowali, to znaczy, że oni się tutaj szczególnie o nas troszczą. No i rzeczywiście, jak sobie porównamy, że Xi Jinping przyjmował prezydenta Dudę z pełnym ceremoniałem, a jak prezydent Duda przyjeżdżał do Trumpa i podpisywał te dokumenty tam z boku tego stołu, tak, no to widzimy element różnicy tutaj na poziomie wizualnym, ale to jest pewien elementarz chińskiej dyplomacji, że każdego się tu dopieszcza w ten sposób, no chyba, że jest już bardzo ostro, tak? No to. Ale na wejściu defaultowo, no generalnie każdego się dopieszcza, bo to nic nie kosztuje, a jest miło, a później się wygrywa umysły i serca ludzkie. Także tutaj znowu aż takiej różnicy nie ma w tej wizycie Ławrowa, jakby poprzedniej. Oczywiście niżej się pokłonił Xi Jinpingowi, tak słownie, tak? To tak. Natomiast generalnie, no ja takie wizyty śledzę od 20 lat, także nie jest to aż taka różnica. Wracając do broni, bo się za długo tak. Nagadałem na to pierwsze pytanie.
Ale to ciekawie.
Dziękuję, ale jeżeli spojrzymy z perspektywy chińskiej, ale myślę, że nie tylko chińskiej, i potraktujemy wojnę na Ukrainie jako Hiszpanię 2.0, to znaczy proxy war, w której dwa mocarstwa wspierają dwie różne strony, no to widzimy bardzo dobrze jedną rzecz, mianowicie różnicę stylów. Zachód wspiera Ukrainę w sposób otwarty, oczywiście w sposób niedostateczny z punktu widzenia Ukrainy, natomiast jest to w sposób otwarty. Czołgi jadą przez Rzeszów, tak, czy gdzie indziej, samoloty mają dolecieć, mamy broń, amunicję i tak dalej. Wszystko otwarcie. Chiny nic takiego nie robią. Chiny w żaden sposób nie wspierają Rosję czołgami, samolotami, amunicją. To nie jest tak, że nie wiem, z Wostoku przez całą kolej transsyberyjską jadą sobie tutaj czołgi do Rostowa nad Donem i tam są przeładowywane i idą na front. Nie. A jednocześnie dlaczego tak jest? No dlatego, że Chińczycy, to już w poprzednich wątkach mówiłem, nie są tacy jednoznaczni. To jednoznaczność to jest element naszej cywilizacji. I teraz z punktu widzenia chińskiego, Chińczycy chcą, żeby Rosja wygrała. Pamiętajmy o tym. Chińczycy chcą i ją wspierają. Wspierają ją tak, żeby samemu na tym nie stracić i żeby za to sami nie zapłacić. Bo koniec końców to Rosja wywołała tą wojnę. To nie bez zgody Chin. Być może nawet nie informując o tym Chiny, albo przynajmniej nie informując o tym.
A czy na pewno zależy Chinom na to, żeby Rosja tę wojnę wygrała, czy żeby tę wojnę prowadziła? No, bo to zamieszanie jest dobre dla Chin.
Tak, natomiast jest dobre na drugim poziomie. To znaczy jakby prowadzenie wojny, osłabienie Rosji sprawia, że Rosja jest jeszcze bardziej zależna od Chin. Tak? To pod tym względem tak. Ale to jest niższy poziom. Wyższy poziom jest taki, że Rosja walczy z Zachodem. No i z tej perspektywy dobrze, żeby wygrała. Czy ściślej nawet z Amerykanami. Więc nie. Tu owszem, to jakby jest to wielopoziomowe, natomiast najważniejszy poziom jest taki, że Rosja walczy z Zachodem, więc niech wygra z punktu widzenia chińskiego. Ale
dlaczego Chiny mają za to płacić? Wyjście dobre i bardzo dobre.
No, jeśli wygra.
Tak, znaczy, no, jeśli ale jeśli wygra. Nie wygra, to też to walczy, osłabia
się z innym partnerem. No jeśli zremisuje, to jest do przyjęcia. Jakby przegrała, to by było koszmarne. Były taki moment w 2022, kiedy wielu marzyło, że przegra i wtedy rzeczywiście jakby najgorsze scenariusze z punktu widzenia chińskiego to jest rozpad Rosji albo Rosja prozachodnia, no ale nic takiego się nie szykuje. Natomiast, ale jeżeli wygra bądź zremisuje, jeżeli będzie zwycięski remis, tak, przy zielonym stoliku dyplomatycznym Rosja wygra to, co nie wygrała na polach bitew, no to jest jak najbardziej. Okay. I teraz jak Chiny wspierają? No to Chiny wspierają na dwa sposoby. Po pierwsze, i to jest ten element bardziej publicznie widoczny, Chiny kupują surowce rosyjskie i dzięki temu, i to jest, no pamiętajmy, Rosja jest obecnie największym dostawcą ropy do Chin, także przebiła Arabię Saudyjską drugi raz w historii. Więc z tej perspektywy, no to Rosja ma komu sprzedawać te surowce. Owszem, one są pewnie tańsze niż sprzedawane Zachodowi, ale to nie znaczy, że Rosja do tego dopłaca, wręcz przeciwnie, Rosja na tym zarabia, nie zarabia tyle, ile z Zachodem, ale zarabia znacznie powyżej tego, ile kosztuje wyprodukowanie tego i przetworzenie i tak dalej, no przecież te koszty są niskie w Rosji, także pod tym względem, no to jest zysk dla Rosji i zresztą nie tylko Chiny się tak zachowują, Indie też się tak zachowują, to wiele państw się tak zachowuje, że po prostu kupuje, bo jest tanio, jest okazja. No ale to daje pieniądze Rosji na prowadzenie wojny, więc to jest pierwsza rzecz, podstawowa. Druga rzecz, bardziej subtelna, jest taka, że Chiny wspierają Rosję w takich obszarach, które nie widać. I tutaj są słynne koparki. Otóż kilka miesięcy temu wyszedł raport Atlantic Council, w którym jest pokazane, że skokowo w ogóle gigantycznie wzrósł eksport chińskich ciężarówek, koparek, spychaczy i tego typu rzeczy. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam chyba w koparkach było 4000%. To w ogóle jest nieprawdopodobne liczby tam są. I teraz tak, te koparki się bardzo przydały Rosji w trakcie budowania okopów do przygotowań do ukraińskiej kontrofensywy. I prawdopodobnie dzięki tym koparkom między innymi wybronili się, no oczywiście też dzięki sprzętowi i tak dalej, nie? Natomiast no, widzimy tutaj tą ogromną różnicę w formie poparcia. Ze strony Zachodu mamy czołgi, a ze strony Chin mamy koparki. No koparka nie kojarzy się jako symbol wojskowości, ale wspiera wysiłek wojenny. Natomiast czy koparka, czy ropa naftowa kupowana ze strony, znaczy tam, ropa kupowana, koparka sprzedawana ze strony Chin, to dalej daje pewną przestrzeń dyplomatyczną Chinom, że jakby się naprawdę zrobiło ostro, jakby ten Zachód naprawdę przycisnął Chiny, no to Chiny zawsze mogą powiedzieć, no ale my za pokojem, no myśmy tylko koparki sprzedawali, no przecież to gospodarka, tak? No chcieli kupić koparki, to sprzedaliśmy im koparki, no.
Jeśli pan pozwoli, przepraszam, że tu zrobię wrzutkę na inny temat, ale wywołał pan koparki, a słuchacze Układu Otwartego zbierali przez ostatnie półtora tygodnia pieniądze. Znaczy ja zbierałem, ale słuchacze wspierali na koparki dla Ukrainy. Uzbieraliście państwo naprawdę, wrzuciliście szybko. Dwie koparki już są, już mamy pieniądze na dwie koparki. Co więcej, ja wiem, że one już są kupione, bo Natalia Panczenko i Ania Husarska kupiła jest już wcześniej. I zobaczcie wkrótce filmik z tego. One już nawet dzisiaj chyba wyjadą z Warszawy, znaczy w dniu, w którym nagrywamy tę rozmowę. Tylko tyle, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich państwa, którzy wspieracie, bo jak powiedział pan profesor Michał Lubina, te koparki są bardzo ważne. One pomogły Rosjanom, no my pomagamy drugiej stronie.
Tak, jeszcze tam z tymi koparkami było tak, że dzięki temu, że rosyjskie koparki dostali te chińskie, to z Rosji całej wszystkie koparki poszły na front, nie? Więc to jeszcze tak działa. Nie? Bo natomiast tak, rzeczywiście, wojna koparkowa, tak? No i słusznie, my powinniśmy wspierać też Ukrainę w ten sposób, także jak najbardziej jestem za tym. W każdym razie jeszcze jeden ważny element, a mianowicie, ale tu są jeszcze ci trzeci. Otóż z punktu widzenia Chin idealnie jest, że są państwa trzecie, które wspierają Rosję i to nie są Chiny. To jest Korea Północna czy Iran. No to jest idealna sytuacja, bo Chiny po pierwsze mogą powiedzieć, no nie, ale proszę was, ale oni wspierają, a my nie. Także to po pierwsze. A po drugie, no to... to oni robią robotę, tak? To ich sprzęt tam jedzie. I teraz tak, czy Iran to zrobił i Korea Północna z własnej nieprzymuszonej woli? Zapewne tak. Ale na pewno nie przy sprzeciwie chińskim, a może nawet przy zachęceniu, no bo przecież z punktu widzenia chińskiego to jest idealne, a w razie czego można się odciąć. Także to jest istotne. I na koniec już taką podsumowującą rzecz, pamiętajmy o tym, że no, dyplomacja jest bardzo specyficzną sztuką i oczywiście my tu funkcjonujemy w elemencie medialnym, no i medialnie się tam przebijają te wiadomości, natomiast na poziomie dyplomatycznym ani Ukraina, ani Zachód też nie stawia za bardzo kropki nad i w kwestii wsparcia chińskiego dla Rosji. Dlatego, że i Zachód, i Ukraina rozumie, że jeżeli by się te Chiny do narożnika zepchnęło i publicznie im mówiło, że jesteście tutaj razem z Rosją, po prostu jesteście tacy sami w ogóle i tak dalej, no to Chiny nagle mogą stwierdzić, no dobra, to jesteśmy i dajemy naszą artylerię, dajemy nasze czołgi, nasze samoloty i proszę bardzo, nie? Czyli jeżeli spalimy mosty z Chinami, no to w tym momencie wsparcie chińskie dla Rosji będzie jeszcze większe. No, a tego nikt nie chce, bo wtedy naprawdę już Rosja może wygrać. Także dużo lepiej jest, jak Chiny udają, że są neutralne i są za pokojem, a my udajemy, że wierzymy, bo to daje dzięki temu przestrzeń do negocjacji i do, my nie mamy wpływu na chińskie, nie mamy wpływu jakby na fakt tego, że Chiny są za Rosją, ale może mamy wpływ na skalę tego poparcia chińskiego dla Rosji. No i tu jest przestrzeń do gry.
No, ale tu jest też, mamy po drugiej stronie interes amerykański i bardzo jasną politykę wszystkich stron amerykańskiej sceny politycznej, niezależnie od tego, kto wygra wybory, stosunek Stanów Zjednoczonych do Chin będzie jednoznaczny, a to nasz najważniejszy sojusznik i ta sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana, bardzo ciekawa i na pewno warta niejednej debaty, którą będziemy tu w Układzie Otwartym przeprowadzać, więc odłóżmy ten spróbujmy podsumować. Co z tej wizyty pan uważa za najważniejsze i no, co ona mówi? No, mówi nam to, że jak pan napisał w książce, niedźwiedź jest w objęciach smoka i nie jest to przyjazny misiek, tylko jest to wyrachowany uścisk.
Tak, no ale ten smok go jeszcze nie zabije, bo ten miś się jeszcze przyda, także tak. To jakby jedna rzecz. Natomiast myślę, że najważniejsze rzeczy w takich wizytach są te, których nie widzimy, ponieważ no, my możemy opisywać ten element spektaklu, no i oczywiście możemy to robić dobrze bądź źle, tak? No ale to dalej jest tylko ten element widoczny. Nie widzimy tego elementu niewidocznego. Akurat Rosja i Chiny, co podkreślam zawsze wszystkim moim studentom, Rosja i Chiny to jest kwintesencja powiedzenia o państwach autorytarnych. Ci, co mówią, nie wiedzą, ci, co wiedzą, nie mówią. I jakby mając świadomość tej reguły, musimy mieć pewność, że najważniejsze rzeczy nie dowiemy się teraz o nich. Może się kiedyś dowiemy, a może nie, a może nigdy. No więc być może będzie to jedna z wielu wizyt, jak w ostatnich 20 latach, czy 30, tak, w relacjach rosyjsko-chińskich. No i za tym by przemawiało to, że Ławrow w pewnym sensie przyjechał przygotowywać wizytę Putina w Chinach, która będzie w maju. Więc to chyba jest najważniejsze, tak? Natomiast co tam ustalili za zamkniętymi drzwiami, tego nie wiemy. Może być tak, że to się kiedyś okaże, że to jest przełomowe, może nie. Natomiast bez wątpienia cieszy mnie, że jest świadomość tego, że zmieniło się medialne postrzeganie tego typu wizyt. Że wcześniej to pies z kulawą nogą się tym nie interesował, A teraz jest inaczej, a to jest dobre, dlatego że powinniśmy mieć świadomość pewnych procesów tutaj zachodzących w świecie, no i reagować na nie. No bo jak nie, no to mamy trochę gorzej.
Niewątpliwie wytłumaczę to, że z mojego punktu widzenia, dlaczego ja wymyśliłem, żeby z panem o tym rozmawiać, tak? No bo to nie pomyślałem o tym przy wcześniejszych wystach, poza tym, że kiedyś...
Nie, pan mnie zapraszał już rok temu, to ja wiem, tak?
Ale kiedyś nie robiłem tego programu w ogóle, tak? Ale po pierwsze, no jest jednak inna sytuacja, tak? Znaczy ta pewne... Za symboliką idą pewne trendy, tak? Próbujemy rozczytać i zrozumieć, w którym kierunku idzie świat i co nam grozi, bo tak naprawdę to jest wizyta, która nas dotyczy, tak? Pośrednio tak, dotyczy również Polski, bo ma wpływ na wojnę, a wojna ma wpływ na nas, więc ona jest dla nas bardzo ważna. Kiedyś nie było wojny, no to była taki tam dla fanów wyłącznie teoretyków, tak? Ta sprawa, jak wiemy, znaczy nas dotyczy bardzo, tak, i opinia publiczna i ta ambitna część, która, pozdrawiam z wszystkich widzów i słuchaczy, która słucha Układu Otwartego, tym się interesuje.
Ja bym jeszcze powiedział jedno, to tak, pełna zgoda, tak, pełna zgoda, jakby z mojej perspektywy, tak, całkowicie prywatnie mówiąc, uważam, że wszystkie nasze problemy z Chinami są mniej lub bardziej filozoficzne. No czasami są też gospodarcze, ale to są problemy, które ma sporo państw świata, nierównowaga handlowa i tak dalej. Natomiast fakt chińskiego wsparcia dla Rosji jest fundamentalnym problemem w naszych relacjach z Chinami. To jest to bezpośrednio dotyka podstawowych interesów bezpieczeństwa RP to jest po prostu dla nas jednoznacznie negatywne. I to jest po prostu super ważne i jednoznacznie negatywne. Trzeba coś z tym zrobić, tak? A to już jest temat na inną rozmowę.
Tak, na którą bardzo chętnie się z panem też umówię, skoro po roku nam się udało przełamać, to pewnie nam się, mam nadzieję, uda jeszcze raz. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą opowieść. Również się kłaniam nisko panu, nie Pekinowi.
Tak, teraz jak Japończycy będziemy, bo oni mają tam tak. Kilka razy, tak, jest to tak. Hierarchia, to jest mocno stresujące dla nich, tak, więc to...
Tak. I kłaniamy się wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana serdecznie.
Również ukłony, pozdrowienia dla wszystkich.
Ja dziękuję państwu, profesor Michał Lubina, to wszystko w tym programie. Ja kłaniam się również bardzo nisko państwu, a szczególnie nisko kłaniam się patronom, mecenasom, bo dzięki Państwu ten program istnieje. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.